Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Bóg jest dobry, amen. Pomódlmy się. Panie Jezu, ja Duchu Święty, modlę się, Boże Wszechmogący, abyś mówił, Panie, dzisiaj do nas, abyś mówił do naszych serc, Panie Jezu. Abyś przemieniał, Panie, rzeczywistość w tym miejscu, abyś przemieniał rzeczywistość, Panie, w naszych sercach, w naszych ciałach, w naszej duszy, Duchu Święty. Panie, ja wierzę, że będziesz działał. Ja nie pozwolę, aby Twoje słowo było stłamszone przez cokolwiek, ale ogłaszam Twoją łaskę, ogłaszam Twoją moc i wiążę wszelką moc ciemności teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, wszelką niewiarę teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, wszelkie nieprzebaczenie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech objawia się, Panie, Twoje królestwo dzisiaj w tym miejscu. Panie, ja modlę się, abyś uzdrawiał nas, kiedy będziemy, Boże Wszechmogący, tego słuchać, żeby, Panie, słowa, które są Twoimi słowami, które będą dotykać naszych serc, aby wydawały owoc. Panie, ja modlę się, abyś uzdrawiał, Panie, w czasie tego kazania, abyś uzdrawiał Duchu Święty. Abyś uzdrawiał Duchu Święty. Panie, deklarujemy naszą niezgodę, Panie, na jakąkolwiek chorobę. Deklarujemy wszelką niezgodę na jakąkolwiek chorobę w naszym życiu. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech manifestuje się, Boże, Twoje królestwo. Niech manifestuje się Twoja łaska i moc. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Chwała Tobie, Ojcze Wszechmogący. Myślę, że dzieci mogą pójść sobie teraz do kościoła dzieci, czy dzieci już poszły, nie wiem. Gdzie są dzieci w ogóle? Wczoraj, kiedy myślałem, że... Znaczy ja wierzę w to, że Bóg jest w stanie dotknąć Cię w miejscu dzisiaj, gdzie jesteś. On jest w stanie Cię uzdrowić. On jest w stanie Cię całkowicie uzdrowić. Że może dzisiaj jest ten dzień, kiedy Bóg jest w stanie zmienić całkowicie rzeczywistość w Twoim życiu. I nie mówię tego tylko z perspektywy człowieka, który doświadczył potężnego uzdrowienia, ale mówię też z perspektywy tego, co mówi Boże Słowo. Boże uzdrowienie przychodzi do życia, naszego życia zawsze z dwóch strumieni. Jeden strumień to jest strumień tego, że ktoś, kto ma dar uzdrawiania, akurat w tej chorobie pomodli się o ciebie i jesteś zdrowy. Ale drugi strumień, najbardziej popularny, może mniej widowiskowy, to jest strumień Bożego Słowa. Strumień Bożego Słowa, strumień Bożej Prawdy. Kiedy Słowo Boże dotyka twojego serca, twoje serce oczekuje Bożego dotknięcia, w tym momencie Bóg może cię całkowicie uzdrowić. Wiecie, ja wiele razy widziałem ludzi, którzy byli uzdrawiani w momencie, kiedy mówiliśmy o uzdrowieniu i w tym momencie manifestował się Bóg, który uzdrawiał. Oczekuj. Oczekuj. Ja za dużo widziałem, za dużo doświadczyłem, aby być fanatykiem rzeczywistości. Ja jestem fanatykiem Bożej Prawdy. A Boża Prawda jest taka, że Bóg, tak jak powiedział w drugiej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 26 werset, kiedy po raz pierwszy ogłosił jedno ze swoich imion, a mianowicie po hebrajsku to się nazywa Jahwe Rafa. Kiedy mówię Jahwe Rafa, to w moim sercu się coś dzieje. Bo Jahwe Rafa oznacza, że Bóg, że Pan jest Twoim lekarzem. Pan jest twoim lekarzem. Pan jest Bogiem, który chce całkowicie cię uzdrowić z czegokolwiek, cokolwiek ci dolega. To nie ma znaczenia, jak wielka jest góra, z którą się zmagasz. Znaczenie ma to, czy ufasz dzisiaj bardziej Bogu, czy ufasz rzeczywistości, w której jesteś. I kiedy wczoraj przygotowywałem się do tego kazania, była jedna z gorszych sobót w moim życiu. Okay? Wczoraj była jedna z gorszych sobót w moim życiu. Dużo dziwnych rzeczy się działo. Dosłownie bałem się spojrzeć na telefon, bo nie wiedziałem, czy znowu coś tam przybombi, ktoś przybombi we mnie. A więc zostawiłem mój telefon rano dzisiaj w domu. Mówię, koniec tej imprezy. I wczoraj, kiedy wieczorem, myślałem, że już mam jakby kazanie. Ale czułem, że Duch Święty mówi, ale to nie to będziesz mówił. Chcę, żebyś mówił zupełnie coś innego. To jest fajnie, jak o godzinie 18, 19 Duch Święty mówi, że ma inne plany. Tak, żebyś nie przyzwyczajał się, że wszystko musi być na tip-top. I wtedy wiedziałem, że Bóg chce mówić na taki temat. Bóg chce, żeby dotknąć takiego tematu. Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Jeśli czytałeś Biblię kilka razy, to na pewno masz świadomość, że to jest fragment wyrwany z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, wersety od 1 do 9. Bardzo ciekawa historia. Przeczytajmy ją sobie. Pamiętaj, wiara płynie ze Słowa Bożego, a nie ze świadectw. Wiara nie rodzi się ze świadectw. Wiara nie rodzi się ze świadectwa mojego uzdrowienia. Wiara rodzi się z Bożego Słowa. Tylko Boże Słowo jest sprawcze. Tylko Boże Słowo ma moc sprawić i wytworzyć w twoim sercu wiarę, która jest ci potrzebna do całkowitego uzdrowienia. Potem obchodzono żydowskie święto. I Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie, przy bramie owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Betesda oznacza nic innego jak dom miłosierdzia. Dom miłosierdzia, to jest Betesda. Paradoksalnie ta Betesda, ta sadzawka była umieszczona bardzo blisko świątyni. Bardzo blisko świątyni w Jeruzalem. I ta świątynia jeszcze wtedy funkcjonowała, kiedy zostało to spisane. I Biblia mówi dalej tak, otaczało ją 5 portyków. Słowo portyk to jest inaczej krużganek. Czyli to była sadzawka, a dookoła tej sadzawki były schody, były takie krużganki, gdzie ludzie mogli sobie siedzieć dookoła. To było takie miejsce tej sadzawki, to było takie miejsce, gdzie ludzie sobie siedzieli, gdzie ludzie wymieniali poglądy, gdzie ludzie sobie rozmawiali. I pierwotnie do tej sadzawki, która później została nazwana Betesda, płynęła woda ze źródeł. W pewnym momencie, to co mówią historycy Nowego Testamentu, mówią to, że ta woda w pewnym momencie przestała płynąć. Była ciągle jedna woda. Wiecie, co się dzieje, kiedy jest jeden rodzaj wody? Jest woda zastała, która jest. Ta woda po prostu staje się stęchła. Jest niefajnie. I Biblia mówi dalej tak. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszanie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Szok. Jest sadzawka. Dookoła tej sadzawki są niewidomi, są chromi, są paralitycy, są ludzie naprawdę bardzo potężnie chorzy. I podejrzewam, ten ich stan tej choroby jest chroniczny. To już trwa i trwa i trwa. I oni siedzą i czekają na coś, o czym mówiła, to był taki mit, ale jednak się tak działo, że czasami według tradycji żydowskiej przychodził anioł Pana, poruszał wodą i kiedy poruszał tą zastygłą wodą, to ludzie widzieli, że coś się dzieje, to wtedy wszyscy biegli, czy biegli, udawali się w stronę tej sadzawki i ktokolwiek tego dotknął, był całkowicie uzdrowiony. Tak myślano. Tak myślano, że to uzdrowienie jest czymś, co powoduje Bóg. Tak myślano. Czy tak jest, czy tak nie jest, do dzisiaj nie wiadomo. Nikt nie powie, ludzie są podzieleni. Czy Betesda była czymś, co Bóg ustanowił w tradycji judaistycznej, czy być może była to diabelska zmyłka na uzdrowienie. Dlatego, że pamiętajcie o jednej rzeczy. Uzdrowienie, które nie jest w imieniu Jezusa Chrystusa, będzie kosztować cię więcej niż myślisz. Kiedy Jezus uzdrawia, uzdrawia za darmo. Kiedy jesteś uzdrowiony nawet mocą ponadnaturalną przez bioenergoterapeutę, przez inne jakieś źródła, to uwierz mi, że zapłacisz za to więcej niż myślisz. Tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o twoje zdrowie. Nie każde uzdrowienie ponadnaturalne jest dobre. Nie każde. Uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Przez ludzi, którzy żyją w Bożej prawdzie. Przez ludzi, dla których Boże Słowo jest absolutnym priorytetem. Jest absolutną najważniejszą rzeczą. Jest autorytetem. Uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa w taki sposób to jest prawdziwe uzdrowienie. Ono jest zawsze za darmo. Ilekroć ktoś każe ci zapłacić za uzdrowienie, wiesz, że masz do czynienia z szarlataństwem, a nie z chrześcijaństwem. A więc mamy człowieka, 38 lat. Chory jest obłożnie. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, to jest ciekawe. To słowo długo nie domaga, to jest greckie słowo, długo to jest greckie słowo chronos. Chronos oznacza czas. To jest chronologiczny czas, płynie czas. Długo, coś trwa długo. I my nie lubimy chronos. My nie lubimy chronos, bo chronos uczy nas cierpliwości. Czas, jeśli coś się wydłuża, my tego nie lubimy. Szczególnie jeśli jesteś chory, jeśli czekasz na coś, czekasz i nic się nie dzieje, to dzieją się różne rzeczy z twoim życiem duchowym. Jedni tracą wiarę, inni zaczynają wypowiadać niewiarę, inni już po prostu sobie darują. Jedni twierdzą, że nie ma Boga, który jest w stanie cokolwiek uczynić, że nie, że nic już nie jest w stanie, że ja już taki jestem, no po prostu to już tak jest. Ale chronos to nie jest jedyne określenie w języku greckim na czas. Jest jeszcze słowo kairos. Kairos oznacza Boży wyznaczony czas. Być może dzisiaj ten kairos jest dzisiaj dla ciebie. Być może kairos jest dzisiaj dla ciebie. Nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi kairos. Ale kairos jest wyznaczonym czasem, który przerywa chronos i dzieją się rzeczy według jego woli. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Co za bezsensowne pytanie. Ale uwierz mi, że Jezus, jeśli pyta, to nigdy to nie jest bez sensu. Jezus zadaje pytanie człowiekowi, czy chcesz być zdrowy? No, oczywiście, że chcę. Ale Jezus w tym pytaniu zawiera taką rzecz. Słuchaj, 38 lat już chorujesz w taki sposób. Jesteś na rencie. Nie pracujesz, bo nie masz jak. Nie musiałeś się uczyć, bo też nie było potrzeby i też nie miałeś jak. Nie miałeś żadnej odpowiedzialności. Tak naprawdę jesteś uzależniony od innych ludzi. Czy chcesz być zdrowy? Bo wraz ze swoim zdrowiem stracisz zasiłek. Wraz ze swoim zdrowiem pojawią się odpowiedzialności. Wraz z twoim zdrowiem będziesz musiał się być może uczyć, aby dostać pracę. A później będziesz musiał pracować. A być może później pojawi się, może masz już rodzinę, będziesz musiał wziąć odpowiedzialność za swoje dzieci, będziesz musiał to i tamto. Jezus pyta, czy chcesz być zdrowy? Niby takie pytanie. Ja się zastanawiam, co się zaczęło dziać w głowie tego człowieka. Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Ten człowiek miał, nawet nie wiem, jak on się nazywa, ten człowiek już miał swój plan, jak on może być uzdrowiony i jeśli jest poruszenie i jeśli ktoś by go tam wrzucił, to on wtedy byłby uzdrowiony, ale mówi, że jak jest poruszenie, to nie ma nikogo, kto by go tam mógł wrzucić. I on po prostu przychodzi i oczekuje i czeka na cud. Ale nie ma nikogo, kto by mógł go wrzucić. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach, a tego właśnie dnia był szabat. Ciekawa historia. Bardzo ciekawa historia. To są czasy, kiedy Jezus służy aktywnie w Jerozolimie, w Izraelu, kiedy dzieją się znaki, kiedy dzieją się cuda. Ten człowiek prawdopodobnie w ogóle nie wiedział, kim jest Jezus. Była chmara ludzi, chmara chorych ludzi. I powiem wam, czego ten człowiek nie wiedział, a co wiesz już ty? Czego ten człowiek nie wiedział, a co wiesz już ty? I to, co ty dzisiaj się, czego ty się dzisiaj dowiesz, może spowodować, że pojawi się wiara w twoim życiu ku twojemu uzdrowieniu. Ten człowiek nie wiedział, po pierwsze, że spotkał Mesjasza, określonego w księdze Izajasza jako sługę pańskiego. Ten człowiek nie miał zielonego pojęcia, że ten, który go pyta, czy chcesz być zdrowy, to jest Mesjasz. On nie miał zielonego pojęcia. On nie wiedział, kto go pyta. On nie wiedział, że ten, kto go pyta, to jest ten, o kim mówił Izajasz 700 lat, zanim to pytanie wyszło z ust Jezusa. Czy chcesz być zdrowy? A Izajasza 53 rozdział, wersety od 1 do 4 mówi tak: kto uwierzył naszej wieści, a ramię Pana, nad kim się ukazało, wyrósł przed nim jak latorość i jak korzeń suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które przyciągałyby nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. On wziął nasze choroby na krzyż. I powiem wam, na czym polega pół Ewangelii i powiem wam, na czym polega cała Ewangelia. Pół Ewangelii polega na tym, że Jezus umarł tylko i wyłącznie za nasze grzechy. To jest pół Ewangelii. Pełna Ewangelia jest taka, że Jezus umarł nie tylko za nasze grzechy, ale umarł również za nasze choroby i umarł za nasze zniewolenia. To jest pełna Ewangelia. Ja nie chcę służyć Jezusowi, który bardzo często jest zdefiniowany jako jedynie Mesjasz Zbawiciel, ale on również jest Mesjaszem Uzdrowicielem, on jest również Mesjaszem, który przynosi uwolnienie. Ja takiego Jezusa znam. Ja takiego Jezusa kocham, ja takiemu Jezusowi służę i takiemu Jezusowi poddałem swoje życie 25 lat temu i ciągle mu służę. Ten człowiek nie miał pojęcia, że to, z kim on rozmawia, to jest sługa pański, bo tak zostało to określone przez Izajasza, z 53 rozdziału. To zostało napisane 700 lat, zanim Jezus się pojawił. I teraz przemawia do tego człowieka, który jest chory od 38 lat, przemawia do niego Mesjasz i mówi: czy chcesz być zdrowy? A ten Mesjasz poniósł na krzyżu
nasze choroby. I powiem Ci tak, albo w to wierzysz i jest dla Ciebie szansa uzdrowienia, albo w to nie wierzysz i nie ma dla Ciebie szansy uzdrowienia. Bądźmy szczerzy. Jezus Chrystus umarł za Twoje choroby. Twoje choroby, bez względu jak one się nazywają, przybite są do krzyża. Jezus umarł za Twoje choroby. Jezus umarł za Twoje choroby. Ciekawe jest to, że w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, werset 16 i 17 jest historia tego typu. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego, czyli do Chrystusa, wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, nie tylko niektórych, ale uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. To jest to, co Mateusz zobaczył, tego doświadczył Mateusz na własne oczy, że przyszło wielu ludzi opętanych, wielu ludzi chorych i Jezus uzdrowił i uwolnił wszystkich. I Mateusz mówi przy okazji, aby wypełniło się słowo, które zostało wypowiedziane o Mesjaszu w Izajasza w 53 rozdziale, że On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Amen. To jest faktem. To jest fakt. Jeśli jesteś chory, to walcz tak długo, aby fakt stał się twoją rzeczywistością. Nigdy nie wątpisz w swoje zbawienie. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś pewien swojego... Kto jest pewny swojego zbawienia? Podnieś rękę do góry. Okej? 9 osób. Super. A skąd jesteś pewny swojego zbawienia? Dlaczego? Bo jest napisane w Rzymian 10 rozdziale, wersecie 9 i 10, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony. Zrobiłeś to. Jezus Chrystus stał się Panem w twoim życiu. Stał się kierowcą w twoim życiu. On mówi, czy jedziesz w lewo, czy jedziesz w prawo, czy się zatrzymujesz. On jest Panem w twoim życiu. Wtedy możesz być pewny swojego zbawienia. A skoro Jezus Chrystus umarł również za twoje choroby, to jest dokładnie to samo, co jest z grzechem. To jest dokładnie to samo. Jezus umarł za twoje grzechy, Jezus umarł za twoje choroby. Jest jedna rzecz. Zbawienia grzechów nie widać. A uzdrowienie widać. Ja dziękuję Bogu za ludzi, których przez całą historię chrześcijaństwa stawiał, używał, pokazywał. Mamy mnóstwo książek, ludzi, którzy bardziej wierzyli w to, co mówi Boże Słowo, niż w rzeczywistość, którą oglądali. Jezus Chrystus umarł za twoje choroby. O tym nie wiedział człowiek chory od 38 lat. O czym jeszcze nie wiedział? Nie wiedział jeszcze ten człowiek o jednej rzeczy. Czy ten Jezus, czy on jest Mesjaszem, a jeśli nie wiem, kim jest, czy on chce go uzdrowić? Czy to jest jego wolą? Kenneth Hagin, ojciec ruchu wiary, ojciec uzdrowienia, szczególnie w XX wieku, mówił coś takiego. Największą przeszkodą w życiu ludzi w kwestii uzdrowienia jest niewiedza na temat tego, czy Bóg chce cię uzdrowić, czy Bóg nie chce cię uzdrowić. Wybaczcie, drodzy chrześcijanie, ale ja nie biorę z was przykładu, jeśli chodzi o uzdrowienie. Biorę przykład prosto z Bożego Słowa. Prosto z Bożego Słowa. Dlatego, że my często nie rozumiemy tego, co Biblia de facto mówi na temat uzdrowienia. Czy Bóg chce, czy Bóg nie chce. Jak widzę modlitwy, Panie, jeśli to jest Twoją wolą, uzdrów go, to modli się człowiek, który nigdy nie czytał Bożego Słowa. Panie, jeśli byś zechciał, jeśli byś
chciał mu okazać swoje miłosierdzie, jak temu człowiekowi w sadzawce Betesda, jeśli chciałbyś spojrzeć na niego łaskawym ogiem, to ja pokornie, jako twój robak, którego ty wybrałeś, powołałeś, jako twój robak, niegodzien patrzeć nawet do góry. Panie, to uzdrów go. Prawda? Ja, kiedy oddałem życie Jezusowi i ty, kiedy oddałeś życie Jezusowi, po pierwsze nie jesteś żadnym żebrakiem. Jesteś synem albo jesteś córką, ale nie jesteś żebrakiem. Jest napisane w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale i 30, może tak, zaczniemy od tego. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że Bóg był z nim. Opis w Dziejach Apostolskich działania Chrystusa. Tak pierwszy Kościół patrzył na służbę Jezusa. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, co więcej, widzieliście to na własne oczy, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że Bóg był z nim. Opis pierwszego kościoła na temat Pana Jezusa, który czynił dobrze. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy kończy się najlepsze kazanie Pana Jezusa, najczęściej cytowane, śpiewane nawet przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, tak zwane kazanie na górze, tak zwane osiem błogosławieństw, to jest część tego kazania, to w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, wersety od 2 do 3, Biblia mówi tak. Wówczas podszedł do niego trędowaty, pokłonił mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. To jest desperacja większości chorych ludzi. Panie, byś zechciał. Gdybyś tylko chciał. Gdybyś tylko chciał, to mógłbyś mnie uzdrowić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił. Chcę. Chcę. Bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Wiecie, to jest bardzo ciekawy fragment, dlatego że tutaj się zaczyna ponadnaturalna służba Pana Jezusa. Tutaj. Wygłosił kazanie na górze do 7 rozdziału, skończyło się kazanie na górze. Mateusz przechodzi do 8 rozdziału i mówi, no to teraz przechodzimy do sedna sprawy. I zaczyna się, i pierwszy cud, którego Jezus dokonuje z trędowatym, który mówi, jeśli chcesz, jeśli byś tylko zechciał, to mnie uzdrów. I Jezus pokazuje jedną rzecz, która jest aktualna przez cały czas w Nowym Testamencie. Cały czas. On się nie zmienił. On jest ciągle taki sam. Jezus mówi, ja chcę Bożą wolą jest twoje uzdrowienie. On tego chce. Ilekroć modlisz się o uzdrowienie, to jest Jego wolą. Zawsze jest to wolą Boga, aby cię uzdrowić. Ten człowiek, który leżał przy sadzawce 38 lat, on nie miał o tym pojęcia. Po pierwsze, z kim rozmawia, ale też do końca nie wiedział. Jako człowiek Starego Testamentu on nie wiedział, czy Bóg zechce go uzdrowić, czy go nie zechce uzdrowić. Ale Jezus chce. W twoim życiu Jezus chce cię uzdrowić. Jeśli jesteś chory, chciałbym na chwilę być w twojej skórze i pokazać ci, co zrobić z tym, co właśnie słyszałeś. Wiecie, ja wam nie opowiadam, fajnie się opowiada o uzdrowieniu, jak nigdy nie doświadczyłeś choroby. Fajnie się gada. Średnio to jest dla mnie przekonujące, tak szczerze mówiąc. Średnio to jest dla mnie przekonujące, jak ktoś mówi o czymś z taką pewnością, kiedy nikt sam tego nie doświadczył. Ale jestem człowiekiem, który doświadczył.
Jestem człowiekiem, który widział. Widziałem, jak Bóg uzdrawia. Doświadczyłem, jak Bóg uzdrawia. Jeśli uchwycisz w swojej głowie tą jedną podstawową rzecz, że On chce. Panie, uzdrów mnie, to jest zawsze Boża wola, abyś się tak modlił. To jest zawsze Boża wola, abyś się tak modlił. Bóg chce zawsze cię uzdrowić. Trzecia rzecz, o której nie wiedział ten człowiek nie wiedział, czy jego choroba akurat się kwalifikuje. Jak idziesz do lekarza, to lekarz ci może powiedzieć, a no ale ta choroba to się nie kwalifikuje tutaj, to trzeba pójść gdzieś tam dalej. Więc ten człowiek 38 lat chory, on mówi, nie, no nie wie, już tyle lat to trwa. Tyle lat to trwa. 38 lat. I on nie wie, czy się kwalifikuje. Ale powinien wiedzieć o jednej rzeczy. Jako człowiek ciągle Starego Testamentu w psalmie 103 i wersecie 3 powinien rozumieć, że On przebacza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie twoje choroby. Wszystkie w języku greckim oznacza wszystkie. Każdą chorobę. I teraz jeśli w twojej głowie pojawia się, no tak, każdą, ale nie moją, to powiem ci, co właśnie zawitało w twoim umyśle. Zawitał grzech niewiary do twojego umysłu. Zawitała niewiara w twoim umyśle. Albo Bóg mówi prawdę, albo jest kłamcą. Albo Bóg mówi prawdę, albo jest kłamcą. Z tego, co ja rozumiem odnośnie Bożego Słowa, to, że kłamcą jest diabeł, a Bóg jest prawdą. Kiedy Psalm 103 mówi, że Bóg uzdrawia wszystkie choroby, to popatrzmy sobie bardzo szybko na to, z jakich chorób uzdrawiał Chrystus, dlatego że mamy dany rodzaj chorób jest inaczej określany w Nowym Testamencie w języku greckim. To nie jest tak, że to jest choroba. Nie, każda choroba była klasyfikowana w inny sposób. Kiedy Chrystus mówił o chorobie, to czasami używał słowa nosos. Greckie słowo nosos oznacza poważną chorobę, na którą nie ma lekarstwa. Nosos oznaczało, że jest to poważna choroba, na którą nie ma lekarstwa. Tak jak AIDS, tak jak rak, tak jak wiele chorób neurologicznych, tak jak wiele chorób, one są po ludzku niewyleczalne. To jest ten greckie określenie chorób, które nazywają się nosos. I Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, werset 23, Biblia mówi tak. I obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi. Wszystkie choroby, tutaj choroby, to jest greckie słowo nosos. I powiedziane jest dalej, wszelkie dolegliwości, to jest inne greckie słowo malakia, do którego za chwilę dojdziemy. On uzdrawiał wszystko, co było nosos, co było niewyleczalne. Wiecie, co mnie zdumiewa? Zdumiewa mnie pycha ludzkiego umysłu i w tym wszystkim pokora, kiedy okazuje się, że dany człowiek choruje na coś, że nie ma lekarstwa i choćbyś miał nie wiadomo jakie pieniądze, to nie ma takiej opcji. Nie jesteś w stanie być wyleczony. Powinniśmy nabrać pokory. I nosos jest takim uderzeniem w nasz umysł, że jest to choroba, której nie da się wyleczyć. Ale Jezus chodził i uzdrawiał ludzi z takich chorób. Jezus chodził i uzdrawiał ludzi z takich chorób. Uzdrawiał ludzi z raka, uzdrawiał ludzi z AIDS. Powiem wam, że ja sam osobiście byłem świadkiem wielu uzdrowień z raka. Trudno mi jest sobie to nawet przypomnieć. Pamiętam jedną historię, która była dla mnie dosyć znamienna. Historia działa się w okolicach Olesna, kiedy pewien pastor zadzwonił do mnie, mówi: słuchaj, trzeba pojechać się modlić o małą dziewczynkę, która miała wtedy, nie wiem, może rok, może dwa. Ciężko jest dla mnie rozróżnić dziecko, które ma rok, które ma dwa. 8 miesięcy. Które miało raka oka. I to nie jest to, że ono miało raka oka. I tego nikt nie widział. Kiedy pojechałem z tym moim znajomym, kiedy weszliśmy do tego pomieszczenia, aby za chwilę się modlić o tą małą dziewczynkę, kiedy popatrzyłem w oczy tego 8-miesięcznego dziecka, widziałem czarne oko. Jedno oko było po prostu czarne. Były jakieś tam prześwity, ale generalnie to było bardzo mocno zaczernione oko. Zacząłem rozmawiać z rodzicami i wiedziałem, że jak mam się modlić o tą dziewczynkę, to bez rodziców. Dlatego, że rodzice mieli dziwne teorie odnośnie uzdrowienia i robili dziwne rzeczy, aby to dziecko było zdrowe. A więc mówię: dobra, już nie słuchałem, poszliśmy do pomieszczenia obok, wziąłem ojca tego dziecka, bo ojciec wydawał się najbardziej biblijny. Weszliśmy do pokoju i zaczęliśmy się modlić. Położyliśmy ręce. Zaczęliśmy się modlić o całkowite uzdrowienie, aby ten rak odszedł z 8-miesięcznego dziecka, aby ten rak oka odszedł w imieniu Jezusa. I powiem wam, generalnie na naszych oczach nic się nie stało. Ja to czekam na taki moment, że się modlisz, nagle otwiera się dach, patrzysz do góry, tam niebo całe się otwiera. Jest taka drabina spuszczona w dół i schodzą aniołowie i nagle masz taki legion aniołów, którzy są z tobą i mówią: tak, módl się teraz, my jesteśmy z tobą. Nic takiego nie było i nic takiego prawdopodobnie nie będzie. Po prostu modliliśmy się i nic się nie stało. Ale ten ojciec z tą córką poszli do lekarza kilka dni później. Zrobiono kolejne badania. Nie pytajcie mnie jakie, ale zrobiono kolejne badania. I okazało się, że jeśli chodzi o komórki rakowe, to tych komórek rakowych tam już nie ma. I de facto w miarę upływu czasu to dziecko zaczynało mieć normalny wzrok, normalne oko. Przestało być czarne, zaczynało być normalne. Kolejny lekarz, kolejny lekarz, kolejny lekarz. Ja nie wiem, czy było tych lekarzy 3 czy 4. Wiem, że ten ojciec za każdym razem mówił: moja córka, nazywała się Zosia, jest uzdrowiona sińcami i ranami Pana Jezusa. Ona jest zdrowa. I zbadali ją za 4. razem. Lekarz popatrzył na tego ojca i mówi: w końcu mogę przyznać Panu rację. To jest uzdrowienie, tu nie ma nic. I ta dziewczynka, tą historię słyszałem, ona kiedyś była u nas w kościele, jeszcze byliśmy w starym budynku, ojciec z nią przyjechał. Piękna dziewczynka, z czystymi oczami, zero jakichś czarnych plam, absolutnie nic. I pamiętam, jak mój znajomy pastor mówił, że właśnie ojciec był z Zosią na nabożeństwie i ona na uwielbieniu wyszła do przodu i zaczęła tańczyć przed Bogiem. Ludzie, którzy znali tą historię, po prostu nie mogli się powstrzymać od płaczu. Te czyste, piękne oczy patrzyły w lewo, patrzyły w prawo. Ona została całkowicie uzdrowiona. Nosos. Coś, co jest nieuleczalne. Jezus uzdrawiał takich ludzi. Jezus uzdrawiał również to, co czytaliśmy sobie wcześniej. Wszelkie dolegliwości, to dolegliwości, to jest greckie słowo malakia. Dotyczy chorób układu nerwowego albo mięśni. Możesz z tym żyć, ale wywołuje to pewien rodzaj niepełnosprawności. To jest malakia. I to malakia to są choroby układu neurologicznego. To jest na przykład stwardnienie rozsiane, to jest taki klasyk. To jest typowa malakia. Możesz z tym niby żyć, ale po prostu twoje życie jest uciążliwe i to powolutku prowadzi cię donikąd. To powolutku nie chce ci się żyć. Bardzo, bardzo uciążliwa. Malakia jest bardzo uciążliwa, ale Jezus również uzdrawiał z takich chorób. Wiecie, odkąd Bóg uzdrowił mnie ze stwardnienia rozsianego, to wiele ludzi z całej Polski jakby pisało do mnie, z wieloma ludźmi się widziałem. Ja już słyszałem kilka uzdrowień ze stwardnienia rozsianego. Naprawdę, prawdziwych uzdrowień. Ludzi, którzy byli na wózku i teraz normalnie chodzą. Niesamowite. Trzeci rodzaj chorób to są choroby typu kakos. Kakos są wywołane przez moc demoniczną na życie człowieka. Bardzo często jest to rodzaj opętania, który związuje umysł człowieka i powoduje choroby psychiczne. Czy ja uważam, że każda choroba psychiczna jest wynikiem opętania? Nie. Ale w każdą chorobę psychiczną na pewno jest zaangażowany diabeł szatan. Ale nie zawsze jest to opętanie. Nie zawsze jest to opętanie. I ja widziałem w swoim życiu, a modląc się, widziałem dwa uzdrowienia ze schizofrenii. Ze schizofrenii, która była stwierdzona, a potem była odkręcona, że wszystko jest okej. To jest kakos. Jest jeszcze czwarty rodzaj chorób, najgorszy. Takie typowe diabelstwo, to jest mastigos. Mastigos to są choroby, które mniej więcej polegały na tym, kiedy mówiono mastigos w czasach Chrystusa, oznaczało to pewne tortury prowadzone przez żołnierzy rzymskich. Byłeś wrzucony do celi, w tej celi siedziałeś, wyciągano cię stamtąd, później cię chłostano prawie do śmierci. Prawie. Ale nie pozwalano ci umrzeć. Kiedy już miałeś dosyć, kiedy już ledwo co funkcjonowałeś, wrzucano cię z powrotem do celi i tam byłeś. W pewien sposób zdrowiałeś i znowu cię wyciągano i znowu cię biczowano. Migrena to jest typowy mastigos. To cię męczy. To cię męczy, a potem znika. Jeśli masz migrenę w swoim życiu, jeśli to jest w twoim życiu, to chcę ci coś powiedzieć. Jezus Chrystus chce się tego dotknąć i chce cię uzdrowić. I ostatni rodzaj chorób, wytłuszczonych przez Pana Jezusa, to są rodzaj chorób, który nazywa się archostos. Archostos oznacza stan krytyczny, ktoś jest nieprzytomny, ktoś jest w śpiączce. To jest już agonia, archostos. I upodobało się ewangeliście Markowi wziąć to archostos i wrzucić do ostatniego, do końcówki Ewangelii Marka w 16 rozdziału, w wersecie 18. Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych, na archostos, na tych, którzy już umierają, na tych, którzy są w stanie agonalnym, na tych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Wow. Generalnie, kochani, ten człowiek przy sadzawce nie wiedział o tym, o czym wiesz ty. Że Jezus uzdrawia ze wszystkich chorób. Bez względu na to, co to jest, on jest lekarzem wszystkich chorób. Wszystkich. Kolejna rzecz. Chyba będziemy powoli kończyć. Kazanie będziemy kończyć. Ten człowiek na pewno nie rozumiał mocy przymierza. Coś wam powiem. Kiedy czytamy Stary Testament, to w 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale jest kilkanaście wersetów poświęconych temu, że to są błogosławieństwa za posłuszeństwo i kilkadziesiąt wersetów w tym samym rozdziale dotyczy przekleństwa za nieposłuszeństwo. Co to oznaczało? Bóg ustanowił przymierze z Mojżeszem i to przymierze określało jedną rzecz. Jeśli będziesz posłuszny mojemu słowu, ja, Pan, będę cię błogosławił. Nie tylko będę cię błogosławił, ale będę cię ochraniał. Ale jeśli będziesz nieposłuszny mojemu słowu, to będziesz zbierał przekleństwo. To jest fair. To jest trochę na takiej zasadzie, jak masz małe dziecko, które stoi przed rozgrzanym piecem i mówisz do tego małego dziecka, słuchaj, sytuacja jest taka, to jest rozgrzany piec. Jak dotkniesz, to się poparzysz, ale jak nie dotkniesz, to ci się nic nie stanie. Ugotujemy wodę na herbatę i później ci zrobię herbatę. Rozumiesz? Tak. Jak dziecko mówi, że rozumie, to znaczy, że rozumie, ale po swojemu. A więc to dziecko zrozumiało, po swojemu podchodzi, dotyka i się poparzyło. Bóg gra fair. Jest błogosławieństwo za posłuszeństwo i przekleństwo za nieposłuszeństwo. Boże błogosławieństwo oznacza, że Bóg cię ochrania. Życie w posłuszeństwie Bogu, życie w posłuszeństwie Bożemu Słowu się opłaca. Dlatego, że wtedy masz Jego ochronę. Ale Izrael miał tendencję bardzo często do wychodzenia spod tej ochronnej skorupy, do wchodzenia w nieposłuszeństwo i w pewnym momencie widział, że zaczyna doświadczać różnych dziwnych rzeczy w swoim życiu. Że zaczyna doświadczać przekleństwa. Dlatego, że wychodzi spod Bożej ochrony. Przymierze polegało, Mojżeszowe polegało na tym, że jeśli przestrzegasz Bożych przykazań, Bóg cię błogosławi, jest błogosławieństwo. Jeśli nie przestrzegasz, grzeszysz, zbierasz przekleństwo i wychodzisz spod mojej ochrony. Możesz powiedzieć, że to było w Starym Testamencie. Tak, to było przymierze Starego Testamentu, ale w Nowym Testamencie mamy inne przymierze, gdzie Chrystus już nam pokazuje w jasny sposób. Jak grzeszysz, otwierasz drzwi diabłu. Stary Testament nie objawił ani w pełni Boga, ani nie objawił diabła. W Starym Testamencie widzieliśmy błogosławieństwo za posłuszeństwo i przekleństwo za nieposłuszeństwo. W Nowym Testamencie widzimy jedną rzecz. Każdy grzech otwiera drzwi diabłu. Każdy. Każdy. Tak ważne jest to, abyś cały czas był pod Bożą ochroną. Psalm 91 mówi cały czas na temat Bożej ochrony. Powiem ci tak, żeby być pod Bożą ochroną, ty musisz chcieć tam być. A żeby chcieć tam być, jeśli chcesz mieć Bożą ochronę, najpierw musisz poddać Jemu swoje życie, inaczej nie masz Bożej ochrony. Inaczej nie masz Bożej ochrony. Najważniejsze jest to, aby się chować. Psalm 91 mówi o chowaniu się pod skrzydłami Wszechmocnego. Psalm 91 mówi na temat właśnie momentu, kiedy jesteś chroniony przez Boga. To jest takie proste. Dlaczego to jest proste? W Starym Testamencie ci ludzie grzeszyli, byli nieposłuszni Bożemu prawu, ale oni nie mieli, ta fabryka do tworzenia grzechu była w nich ciągle aktywna. Ta natura w nich, grzeszna natura była ciągle aktywna. Kiedy przyszedł Jezus na ziemię, kiedy oddałeś Mu swoje życie, ta stara natura została przybita do krzyża. Ta fabryka nie istnieje. Ta fabryka do grzechu została zniszczona. Nie musisz grzeszyć. To jest Twój wybór. Jeśli Twoje życie należy do Jezusa Chrystusa, to nie mów mi, że musiałeś zgrzeszyć. Zgrzeszyłeś, bo chciałeś, a nie musiałeś. Jeśli Ty jako chrześcijanin żyjesz w grzechu, to sorry. Masz otwarte drzwi dla diabła. I
Diabeł może wejść do twojego życia i może niszczyć twoje życie. Popatrzcie na jedną rzecz. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, werset 23. Samuel mówi do króla Saula, pierwszego króla Izraela, mówi do króla Saula, który się buntował, który był nieposłuszny. I mówi do niego tak: bunt jest jak grzech uprawiania czarów. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Ilekroć gardzisz słowem Pana, tylekroć słowo gardzi tobą. Co to znaczy, że słowo gardzi tobą? To znaczy, że nie dostajesz Bożych obietnic do swojego życia. Zauważcie jedną rzecz. Bunt, nieposłuszeństwo przeciwko Panu Bogu jest porównane do czarów. Bo dokładnie tak jest. Otwierasz swoje życie dla diabła. To w ogóle nie jest Bożą wolą dla ciebie. Jeśli ty sobie tam po cichutku grzeszysz, jeśli ty sobie tam po cichutku, nikt tego nie widzi, grzeszysz w jakiś sposób, jeśli w twojej głowie jest rodzaj nieposłuszeństwa względem Pana Boga, chcę ci coś powiedzieć. Nie jesteś w 100% chroniony przez Boga. Otwierasz drzwi diabłu. I są grzechy, które totalnie otwierają drzwi diabłu do twojego życia. Pierwszym z tych grzechów, które otwiera drzwi diabłu do twojego życia, to jest nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie to jest sytuacja, kiedy jesteś więźniem samego siebie. Bóg nie może cię błogosławić, dopóki nie wypuścisz ze swojego serca nieprzebaczenia. Drugi rodzaj grzechu, który totalnie otwiera drzwi diabłu. To jest ciekawe, bo kiedy poganie zaczęli się nawracać i kiedy w końcu apostołowie nie wiedzieli, co zrobić z tymi poganami, bo to naprawdę była dzicz. Oni naprawdę robili dziwne rzeczy. To kiedy spotkali się apostołowie, to w końcu ustalili kilka rzeczy, których poganie robić nie mogą. Nie mogą jeść niczego, co jest zaduszone. Nie mogą jeść niczego, gdzie jest krew. Nie mogą być bałwochwalcami. I ostatnia rzecz. Nie mogą funkcjonować w nielegalnych związkach seksualnych. Jak ja patrzę na to, co apostołowie ustalili, mówię, to te inne rzeczy, to w ogóle one są nieadekwatne, ale jakże adekwatne są nielegalne związki seksualne. To otwiera drzwi diabłu w taki sposób, że wychodzisz spod ochrony Pana Boga. I to nie jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że możesz być pod ochroną Pana Boga. Kiedy Jezus mówi, czy chcesz być zdrowy, to On dokładnie wie, co mówi. Jezus, kiedy zadaje ci pytanie, czy chcesz być zdrowy, On naprawdę wie, co mówi. Jeśli chcesz być zdrowy, czy jesteś w stanie przebaczyć? Jeśli chcesz być zdrowy, czy jesteś w stanie żyć w święty sposób? Czy jeśli chcesz być zdrowy, jesteś w stanie poddać mi swoje życie? Jezus dokładnie wiedział, o co pyta. Jezus dokładnie wiedział, o co pyta. I ostatnia rzecz, której ten człowiek nie wiedział. On myślał, że uzdrowienie jest tylko w tej sadzawce. Kiedy anioł przyjdzie i poruszy wodę i tam jest uzdrowienie. Ale widzimy, że uzdrowienie w Nowym Testamencie wygląda zupełnie inaczej.
Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, 9 wersecie jest napisane tak. Człowiek ten słuchał przemówienia Pawła. Paweł im tak samo opowiadał o uzdrowieniu. Paweł im tak samo mówił o Mesjaszu. Paweł im tak samo opowiadał o Jezusie Chrystusie. A Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowionym, to co się stało? Kiedy dostrzegł, że ten człowiek ma wiarę, aby być uzdrowionym, Chrystus po prostu, Paweł go po prostu uzdrowił w imieniu Jezusa Chrystusa. Ciekawe, że Paweł dostrzegł wiarę. Wiecie, co jest ciekawe? Że w nowym kościele Nowego Testamentu, że za czasów Chrystusa Chrystus nie biegał za chorymi, aby ich uzdrowić. On uzdrawiał tych, których widział, że nie są w stanie przyjść do Niego i uzdrawiał wszystkich, którzy przychodzili do Niego. Ja nie jestem fanem biegania za bieganiem za ludźmi, aby ich uzdrawiać. Ja nie. Dlatego, że jest potrzebna wiara. Jest potrzebna wiara. I Paweł, kiedy zobaczył wiarę w życiu tego człowieka, uzdrowił go w imieniu Jezusa. Galacjan 3, rozdział 5, werset. Biblia mówi tak. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Paweł mówi do Galacjan. Jak się dokonują cuda, znaki wśród was? Jak? Przez to, że żyjecie super życiem i one się nagle dzieją? Że wypełniacie przykazania i one nagle się dzieją? Czy dlatego, że słuchacie z wiarą? Słuchacie z wiarą. I ta wiara w was uaktywnia coś, gdzie Bóg może cię uzdrowić. Wówczas Jezus polecił temu człowiekowi choremu od 38 lat. Wstań. Zwiń swoje posłanie. I zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. I tego dnia właśnie był szabat. Kiedy pojawia się w twoim sercu wiara, kiedy rozumiesz, że On chce, kiedy rozumiesz, że twój rodzaj choroby nie jest dla Boga żadnym zaskoczeniem, ani nie jest czymś, czego nie jest w stanie zrobić. I kiedy zrobisz krok wiary, Panie, uzdrów mnie. I za chwilę będziesz mógł zrobić ten krok wiary. Zaproszę cię tutaj do przodu, abyśmy mogli modlić się o ciebie, abyś mógł być zdrowy. 38 lat. Przychodzi totalna zmiana. Chronos spotyka się z Kairos i następuje uzdrowienie. Możemy powstać na chwilę. Halleluja, Panie Jezu. Chciałbym, abyś popatrzył teraz w swoje serce tak na chwilę. Abyś pozwolił Duchowi Świętemu, aby On poruszał twoje serce, aby On sprawdził twoje serce.
Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś dotknął się teraz serca każdego z nas. Abyś poruszył serce każdego z nas. Abyś prześwietlił to serce, Panie. I modlę się, abyś za chwilę, kiedy będziemy się modlić, abyś odpowiedział na wezwanie serca, na wezwanie wiary, aby nastąpiło Twoje całkowite uzdrowienie. Cokolwiek to jest, Panie. Być może ktoś z nas potrzebuje wrócić do Ciebie i schować się pod Twoimi skrzydłami, schować się pod Twoją ochroną. Być może ktoś z nas musi poddać swoje życie Tobie. Być może ktoś z nas wie, że musi podjąć trudną decyzję i boi się podjąć tą decyzję, ale wie, że jest to właściwa decyzja. Panie, ja modlę się, abyś dotknął, Panie, naszych serc, abyś dodał nam teraz odwagi, abyś dodał nam teraz wiary.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.